Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy z miejsca piastowego, gdzie w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie rodziny Radia Maria. Wraz z nami jest ksiądz dr Janez Remak. Księże...
Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Księże, a niektóre to spotkanie tutaj w miejscu piastowym?
Czternaste, a w moim życiu tutaj to jest spotkanie dziesiąte.
Dziesiąte. Także rodzina Radia Maria to miejsce umiłowała.
Tak. Ale też miałem takie szczęście być również w studiu w Toruniu.
O, proszę. Także jest z nami ksiądz Janez Remak, który jest rektorem Sanktuarium Świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym, skąd właśnie dzisiaj nadajemy nasz czas rozmów niedokończonych. Wraz z nami jest także ksiądz Tadeusz Bronakowski, ksiądz biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, przewodniczący zespołu konferencji biskupatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Księże biskupie, witamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I dziękujemy za dzisiejsze słowo, które ksiądz biskup nas umocnił i też niejednokrotnie ksiądz biskup to czyni, prawda? Wskazując na to, jak wielkie zniszczenie czyni alkohol w życiu człowieka, a zwłaszcza ludzi młodych. I tak bardzo księdzu biskupowi leży na sercu właśnie ta troska o trzeźwość naszego narodu.
I też... Drogi ojcze, czynię to z urzędu. Jako, że konferencja Episkopatu Polskiego obdarzyła mnie takim urzędem, ale przede wszystkim z przekonania, jako abstynent od początku życia ufam, że do końca.
Wraz z nami jest również siostra Mariola Bochniak, Michalitka, katechetka.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, siostro. Wraz z nami są również państwo Małgorzata i Józef Trąd.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Para rejonowa domowego kościoła w Krośnie, tak?
Krosno 1,
tak?
Trzy rejony są w Krośnie.
To może tak jeszcze parę słów, księże biskupie Tadeuszu, tak na początku. Może coś o sobie, tak żebyśmy się też poznali, bo tak żebyśmy też, jak to w rodzinie Radia Maryja, chcemy też właśnie może od tego rozpocząć. Tak parę słów o sobie, abyśmy też powiedzieli, abyśmy ten czas, który przed nami do godziny 23.30, abyśmy też spędzili właśnie w takim wymiarze takim rodzinnym. Prosimy.
Tak jak ojciec wspomniał, rzeczywiście jestem biskupem pomocniczym diecezji łomżyńskiej, przepięknej diecezji, pobożnej diecezji, wspaniałej diecezji, ale także z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, pełnię już 11 rok, bo dwie kadencje się skończyły. Był to zespół do spraw apostolstwa trzeźwości, teraz trochę rozszerzony zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Rzeczywiście tutaj w miejscu piastowym jestem chyba też już 10 raz, musiałbym, drogi ojcze, policzyć, ale na pewno 10 raz jestem tutaj. Przyjeżdżam bardzo chętnie do miejsca piastowego ze względu na tę szczególną modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Bardzo piękna dzisiaj modlitwa, wspaniale przygotowana, za którą z całego serca dziękuję, ale także dziękuję naszym drogim przyjaciołom, którzy nas tak ogromnie wspierają w tej pracy trzeźwościowej. Mam tutaj na myśli Telewizję Trwam i Radio Maryja, bo bez tego bylibyśmy o wiele ubożsi. Mam różnego rodzaju sygnały docierające nawet z zagranicy, że ludzie bardzo słuchają tych tematów, podejmują ten temat, bo ten temat troski o trzeźwość, troski o wolność właściwie człowieka dotyka nie tylko Polaków tutaj w kraju, ale także i za granicą. I dlatego z całego serca dziękuję i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być tutaj razem z wami.
Bóg zapłać za to słowo, księże biskupie. księże doktorze Janie. Prosimy także o takie słowo przedstawienia ciebie.
Ja tutaj jestem 8 rok w miejscu piastowym i przyznam się, że osoba księdza Bronisława Markiewicza to mnie już od dłuższego czasu fascynowała, również od strony naukowej. Pisałem na jego temat właśnie pracę naukową, ale tutaj, kiedy się znalazłem, z woli moich przełożonych miałem się zająć bardziej osobami dotkniętymi uzależnieniem alkoholowym. I patrzyłem przez taki pryzmat na błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, nadal na taki sposób spoglądam na niego. Odkrywam go jako niesamowitego apostoła trzeźwości, ale w którymś momencie zacząłem do pielgrzymów mówić, że jest to apostoł uzależnień. Ja miałem wiele sytuacji, nawet w nocy, kiedy przy sarkofagu księdza Bronisława Markiewicza na jego relikwiach ktoś podpisywał krucjatę albo podpisywał zobowiązanie, że więcej nie będzie sięgał do alkoholu, do hazardu. Pamiętam taką rodzinę, kiedy dzieci płakały w ławce razem z żoną, a on podpisywał, przyrzekał, że nie będzie więcej sięgał po hazard, ale niestety do tego go pędził alkohol. I w takich chwilach człowiek odkrywa, jaką niezwykłą postacią na dzisiejsze czasy jest ksiądz Bronisław Markiewicz. To jest założyciel mojego zgromadzenia, z którego jestem. I pewno tutaj też ten dom macierzysty, bo to jest dom macierzysty Michalitów. Odkrywam na nowo po tylu latach.
Czyli księże Janie, można powiedzieć, że tu się wszystko zaczęło.
Zaczęło się, wróciłem do tego z powrotem miejsca i naprawdę odkrywam na nowo to miejsce. Ale muszę to powiedzieć, bo ksiądz biskup jakoś tak nazwał nas troszkę przyjaciółmi. Ale ja jestem też ogromnie wdzięczny księdzu biskupowi za wielką życzliwość i w imieniu Stowarzyszenia Powściągliwości i Pracy, które udało nam się tutaj założyć, ja chcę bardzo serdecznie podziękować za postawę ogromnego otwarcia księdza biskupa na nas. Oni po prostu z ogromną radością chcą się spotkać z księdzem biskupem i nawet ten pan, który dzisiaj dał taki kamienny prezent, to on naprawdę zrobił to z serca. Powiedział takiemu księdzu biskupowi, ja nie chciałbym, żeby to tak brzmiało pysznie, ale jest to wyraz wdzięczności za to, co ksiądz biskup robi. I tutaj w tym miejscu przy księdzu Bronisławie Markiewiczu taka wdzięczność pewno jest.
Dziękuję bardzo.
Siostra Mariola. Tak, ta słowa o sobie.
Tutaj też zaczęły się Michalitki po drugiej stronie drogi. Mamy dom macierzysty sióstr Michalitek, dom generalny nasz.
I wspólny założyciel, prawda?
Tak. I ksiądz Bronisław Markiewicz to nasz założyciel. Współzałożycielką była służebnica Boża Matka Anna Kaworek.
Czekamy na beatyfikację.
Czekamy na znak z nieba.
I modlimy się, tak?
Modlimy się. Coraz więcej osób modli się przy sarkofagu Matki Anny, zwłaszcza o potomstwo. I zwłaszcza o wytrwanie. Ona była tutaj heroiczna w wytrwaniu, bo czekała 36 lat na to, by zostać siostrą zakonną, uznaną tak formalnie przez Kościół.
I na co dzień siostra posługuje jako...
Jestem katechetką w szkole, tu w miejscu piastowym. Pozdrawiam moich parafian.
Podstawowa, średnia?
Podstawowa. I przedszkole.
I przedszkole. Tak,
podstawowa i przedszkole.
Ale ja się muszę tu wtrącić. My mamy co miesiąc spotkania grupy apostolstwa, w ramach apostolstwa trzeźwości i tak ułożyliśmy sobie pracę, że siostra na samym początku ma prelekcję dla starszych, ja idę do dzieci, później ja przychodzę do starszych, a siostra idzie do dzieci. I mamy taką współpracę. Pewno dlatego też tutaj razem jesteśmy.
No myślę, że od powstania tego Stowarzyszenia Powściągliwość i Praca to ten trójkąt jakby księży Michalitów, nas, sióstr i stowarzyszenia no tworzy piękną taką współpracę w tej trzeźwości, bo wzajemnie jakby się potrzebujemy. No nie istniałyby pewne dzieła, bo każdy ma tą swoją rolę. Moje siostry się zajmują dziećmi, nie tylko ja.
W czasie rekolekcji właściwie dzieło sióstr.
No to takie jest wspólne. Pan Bóg nas tak połączył i wspólnie współpracujemy. Każdy swoje siły jakby daje to, co może. I cieszymy się owocami jakby rozwojem tego dzieła, tym, że ludzie przychodzą, chcą uczestniczyć w tych rekolekcjach, spotkaniach, w weselu bez toastu. Bardzo to jest dla nas też budujące.
Tak. I są z nami małżonkowie, pani Małgorzata i pan Józef Trąd. To kto zacznie?
Tak, małżeństwem jesteśmy.
A, może, to już jest z głową rodziny. Tak.
Przy ludziach od czasem.
Prosił.
Małżeństwem jesteśmy 35 lat. W ruchu jesteśmy 21 lat. Nie od początku, w ogóle mało znaliśmy. Dopiero później nam się tak trafiło, że poznaliśmy ruch. I doradzamy wszystkim młodszym, żeby szukali jakiejś drogi, wspólnoty. No, dla nas to tak jakby najlepszy wydaje się, że ruch domowego kościoła. Ale też nie mówimy, że inne jakieś grupy nie są, że są gorsze czy coś. No, w każdym razie każdy musi sobie coś dla siebie znaleźć. Mamy czwórkę dzieci już dorosłych. Trzech zięciów. Trzech wnuków. Troje wnucząt.
No i za dwa miesiące mamy mieć syna pomóc.
I pani Małgorzata zawodu jest?
Lekarzem.
Lekarz?
Rodzinnym.
Lekarz rodzinny. A pan Józef?
Kiedyś byłem żołnierzem zawodowym, teraz byłem nauczycielem, a teraz emerytem.
Proszę bardzo. Ładnie. To prawda, że na emeryturze nie ma czasu?
Kompletnie nie ma. Jeszcze jak się tak ma talent do tracenia tego czasu, to kompletnie.
Także prawie już mamy wszystkich. Jest z nami także pan Waldemar, który realizuje dzisiejszy program. I przechodzimy do tematu. Apostolstwo trzeźwości w charyzmacie błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza i sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. To temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. I rozpocznijmy może, księże biskupie, od też zarysowania tego kontekstu, no, z którym boryka się tak wielu ludzi w naszej ojczyźnie. Podczas kazania ksiądz biskup już zaznaczył to, prawda, ile osób jest dotkniętych chorobą alkoholową, ile rodzin cierpi z tego powodu, bo jest też taka tendencja banalizowania, żeby nie przerysowywać, że to nie jest taki znowu problem. A tutaj ksiądz biskup podczas dzisiejszego spotkania pokazał bardzo konkretne fakty, które ukazują, że to jest jednak w dalszym ciągu nasza taka pięta Achillesowa.
Rzeczywiście w Narodowym Programie Trzeźwości zapisaliśmy, że problem ten dotyka większości społeczeństwa. Bezpośrednio czy też pośrednio. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy 100 lat temu odzyskiwaliśmy niepodległość, spożycie alkoholu na głowę statystycznego Polaka wynosiło 10 razy mniej. Dzisiaj, jak nigdy w historii, statystycznie przypada 10 litrów na głowę statystycznego, na głowę jednego Polaka, 10 litrów czystego alkoholu. 11 tysięcy Polaków umiera rocznie przez legalnie sprzedawany alkohol. Oblicza się, że do około miliona osób jest uzależnionych od alkoholu. Co więcej, około 3 milionów to nie są osoby uzależnione od alkoholu, ale mówimy pijące ryzykownie i szkodliwie. I właśnie ta grupa najwięcej szkód przynosi tak zwanych społecznych. Musimy mieć świadomość, że w Polsce mamy przekroczone 4-krotnie liczbę punktów sprzedaży alkoholu według standardów Światowej Organizacji Zdrowia, bo Światowa Organizacja Zdrowia mówi jeden punkt na 1000 mieszkańców, u nas jeden punkt przypada na 250-270 mieszkańców. Co więcej, trzeba zdać sobie sprawę, że 18% Polaków wypija 70% spożywanego alkoholu. I w tej grupie już to nie jest 10 litrów na głowę w tej grupie, tylko 33 litry. A więc standard białoruski i standard rosyjski. To jest 18% Polaków. Reszta, około 80% Polaków, jakoś sobie z tym problemem radzi. Natomiast jeśli nie podejmiemy konkretnych działań, te konkretne działania to są administracyjne działania i są działania wychowawcze. W Narodowym Programie Trzeźwości właśnie zapisaliśmy to, że jest to program obliczony na pokolenie, na jedno pokolenie, żebyśmy poprzez zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia, ale też i i nas samych, żebyśmy doszli do trzeźwości narodu, bo my dążymy do trzeźwości narodu. Często, kiedy mówimy, że chcemy trzeźwości, to wszyscy łapią się za głowę i mówią, Boże, to Kościół prohibicję wprowadza, już w ogóle nie będzie można kupować, wypić ani łyka alkoholu. Otóż nie, bo my musimy wyjaśnić, i często to robię naszym słuchaczom, przez cnotę trzeźwości rozumiemy albo całkowitą abstynencję, albo sięganie po alkohol w bardzo małych, wręcz symbolicznych ilościach i bardzo rzadko. Wtedy zachowujemy tak zwaną cnotę trzeźwości, cnotę umiaru. Gdyby tak było, to nie byłoby problemu. Nie byłoby tego cierpienia, nie byłoby osób uzależnionych. No niestety tak nie jest w naszej ojczyźnie i dlatego musimy ten problem podjąć i to podjąć go bardzo dynamicznie i bardzo szybko, bo jeśli przejdziemy do grupy krajów o najwyższym spożyciu alkoholu, no to wtedy ten proces trzeźwienia narodu i odzyskiwania trzeźwości będzie bardzo trudny. Proszę zwrócić uwagę, my nie jesteśmy w Europie na pierwszym miejscu, jesteśmy na dziesiątym czy jedenastym miejscu w ilości spożywanego alkoholu. Ale skoro Europa jest na pierwszym miejscu na świecie, no to jesteśmy w lidze światowej, no w cudzysłowie niechlubnej lidze światowej, no na 10. miejscu na świecie w spożywaniu alkoholu. To jeśli chodzi o te statystyki, które są bardzo groźne i są zatrważające, no to trzeba wymienić jeszcze 1 000 000 dzieci żyjących w rodzinie z problemem alkoholowym. No niektórzy psycholodzy mówią wręcz, że życie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym to jest życie porównywalne do życia w obozie koncentracyjnym. No skoro słusznie się oburzamy na twórców obozów w czasie II wojny światowej i później w różnych miejscach świata, no to my musimy sobie uświadomić, jak bardzo te dzieci są skrzywdzone i musimy uczynić wszystko, aby tym osobom pomóc. No, często jest zadawane pytanie, to jeszcze może wrócimy do tej odpowiedzialności rodziny, kościoła, samorządu, państwa. Nie chcę wszystkiego na raz wypowiedzieć, ale później jeszcze w dalszej dyskusji, czy jest możliwa zmiana? Otóż jest możliwa zmiana, również tam od strony zarządzeń administracyjnych, bo przykładem dla nas jest Litwa. Litwa, która od 1 stycznia zlikwidowała alkohol na stacji paliw, podniosła cenę alkoholu, zmniejszyła liczbę punktów. Co więcej, podniosła wiek. Na Litwie podniesiono wiek, w którym można kupić alkohol, do lat 20. Proszę to sobie wyobrazić, i ile byłoby hałasu, gdybyśmy to dzisiaj, powiedzmy sobie, wyegzekwowali w Polsce.
Księże doktorze Janie, Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie. Prawda? Słowa znane, słowa wypowiedziane przez
błogosławionego księdza Bronisława Matkiewicza,
który w swoim...
Często powtarzane przez kardynała Wyszyńskiego.
Tak.
O,
tak.
Proszę.
Tak, dlatego też są takie...
Czasami przypisuje się te słowa kardynałowi Wyszyńskiemu.
Tak, tak. Nawet tutaj moi współbracia mówili, jak to jest? Czy to jest...
Kto to powiedział?
Kto to powiedział? Ale to powiedział, napisał ksiądz Bronisław Markiewicz. Człowiek, który przede wszystkim od samego dzieciństwa miał ogromne pragnienie wolności. Aż trudno sobie wyobrazić, że on jako 4-letnie dziecko, przeżywając straszną tragedię na terenie Galicji, rzeź galicyjską, zapamiętał sobie obrazy chłopów, którzy byli pijani i dokonywali strasznych rzeczy. Jednocześnie w nim powstawało ogromne pragnienie wolności. I gdy był młodzieńcem, to był 1863 rok, chciał, aby uczestniczyć w powstaniu styczniowym. A jednak spotyka na swojej drodze Pacholę, które nazwał po latach aniołem stróżem Polski. I nawet w 1902 roku napisze, gdyby nie ten chłopiec, ten anioł stróż, to ja bym nie był księdzem. I on wiedział, że jako kapłan musi przede wszystkim być
głosicielem wolności. On to zrobił na samym początku trzech słów do starszych narodzie, kiedy powiedział, że jest zobowiązany do mówienia na temat wolności. To poczucie, pragnienie wolności kształtowało w nim miłość do ojczyzny. Kochał ojczyznę, kochał swoich rodaków i wytykał różne błędy, ale w którymś momencie on ze szczególną siłą zwrócił uwagę na trzeźwość. Wiedział, że brak trzeźwości na terenie Galicji jest źródłem strasznych nieszczęść w rodzinie, w społeczeństwie. Chciałbym tak zwrócić uwagę na takich sześć elementów, które on w swoim działaniu na rzecz miłości do ojczyzny jakoś zwracał uwagę. Ojczyzna jest dziełem opatrzności Bożej. Ojczyzna posiada jedną mowę. Ojczyzna zajmuje swoje terytorium. Ojczyzna oddaje cześć Bogu w ramach jednej religii. Ojczyzna posiada swoje obyczaje. Każdy naród w ramach posłannictwa ojczyzny ma wyznaczone od Boga zadanie do wykonania. I tych sześć elementów, jakbyśmy wzięli do działalności apostolskiej księdza Bronisława Markiewicza, odnieśli do działalności apostolskiej księdza Bronisława Markiewicza, to on bardzo wyraźnie pokazuje, jak ogromnie człowiek, który ulega różnym uzależnieniom, szczególnie właśnie alkoholowi, odbiega od zamysłu opatrzności Bożej. Jak bardzo człowiek niszczy swoją mowę, tą piękną mowę. Ksiądz Markiewicz pisze przepiękne słowa na temat mowy, jaka jest piękna polska mowa. A właśnie mówił, jak to człowiek pijany strasznie ją niszczy. Albo na przykład pisze na temat terytorium, które jest sprzedawane tylko i wyłącznie dlatego, że pijany posiadacz ziemi, niestety, ale nie szanuje tej ziemi. Czy też jakie straszne są obyczaje, że to się niszczy. Więc można powiedzieć, że na tej wolności, miłości do ojczyzny, pojmowaniu ojczyzny, on też coraz bardziej dostrzegał, jak strasznym uderzeniem w tę ojczyznę jest pijaństwo.
I to jest postać księdza Bronisława Markiewicza, błogosławionego. I w naszym dzisiejszym temacie chcemy także podjąć się drugą osobę. To jest ksiądz Franciszek Blachnicki, który no niezmiernie wiele także uczynił, tak. Prawda?
I tutaj był też w miejscu piastowym, do nas przyjeżdżał.
O proszę.
Tak, on ze względu na księdza Markiewicza przebywał też tutaj i ze względu na oazę. Mhm.
Pani Małgorzato, to właśnie może w tym temacie apostolat trzeźwości w życiu księdza Franciszka Blachnickiego.
Właściwie już u podstawy, od samego początku ksiądz Blachnicki pracował nad wyzwoleniem człowieka i upatrywał to wyzwolenie w niewolę człowieka, nie w jakiejś niewoli zewnętrznej. On mówił, że nie tyle jest ważne, oczywiście ważne, bo przeżył wojnę, okupację, niewola zewnętrzna, ale o wiele gorsza jest niewola wewnętrzna, to co zniewala człowieka. A zostaliśmy stworzeni jako synowie Boży, jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy również dziedzicami według listu Galatów. Tutaj cytował w jednym ze swoich homilii. Zresztą to było słowo, to słowo było na szóstą pielgrzymkę krucjaty wyzwolenia człowieka w 1984 roku w Częstochowie. I tu właśnie tak wiele mówił o wolności, czyli pracował cały czas nad wyzwoleniem człowieka z tego, co go zniewala, a tym, co zniewalało człowieka w Polsce od dawna już, był właśnie alkohol. I od samego początku swojej działalności, już w roku 1957, założył krucjatę wstrzemięźliwości, która jest jakby prekursorem powstałej później w 1979 roku krucjaty wyzwolenia człowieka. I tak uważam, że zresztą chyba większość członków Ruchu Światło Życia uważa, że to jest pomysł genialny. Ja uważam osobiście, że nawet gdyby nic więcej nie zrobił, tylko to już powinien być świętym. I to jest taki program, który teraz powinniśmy wszyscy podjąć. Właśnie ta absolutna abstynencja. Nie jakieś picie umiarkowane, kulturalne, jak się to mówi, tylko całkowita abstynencja. Bo tylko to może wyzwolić przez ofiarę, zresztą to później chyba będzie później jeszcze omawiane, będziemy mieli okazję powiedzieć, tylko taka ofiara w postaci całkowitej abstynencji złożona przez ręce niepokalanej Panu Bogu może wyzwolić, może być pomocą w wyzwoleniu tych osób, tych naszych braci, którzy sami wyzwolić się z tego straszliwego nałogu nie mogą.
Tak, Krucjata wstrzemięźliwości. To jest jedna z form, którą podjął...
To jeszcze w 57 roku, 8 grudnia, to była 8 września w Święto Matki Bożej w Piekarach Śląskich została ogłoszona i później, tydzień później jeszcze również wymodlona na grobach takich działaczy trzeźwościowych w Tychach księdza Jana Kapicy, księdza Jana Ficka, takich działaczy śląskich ruchu trzeźwościowego.
Siostro, a może teraz przejdźmy do księdza Bronisława. Tutaj pani Małgorzata przynajmniej w takim zarysie przedstawiła nam, w jaki sposób ksiądz Franciszek Blachnicki zabiegał o tę trzeźwość, krucjata wstrzemięźliwości. Wiemy, że ksiądz Bronisław Markiewicz od młodych lat kapłaństwa już też zdiagnozował ten problem nadużywania alkoholu w tych środowiskach, w których przebywał. I w jaki sposób on starał się właśnie pomagać drugiemu człowiekowi, który borykał się z problemem nadużywania alkoholu czy już właśnie z nałogiem alkoholowym.
No tak, takie pierwsze znane bardzo i popularne historie to są jeszcze z jego działalności jako wikarego czy proboszcza w innych miejscowościach, w Gaci, w Błażowej, w Harcie. I tam no, opowiem taką słynną historyjkę o takiej biedaczce Urszuli, która biegała na wesela, ponieważ ksiądz Markiewicz brał kaucję, żeby się nie pobili na weselu, żeby było w miarę zachowana kultura, to gospodarze wesela zostawiali, obiecywali pieniądze na biednych, jeśli się zdarzy coś złego na weselu. No i ta żebraczka biegała i obserwowała, czy się coś stało, czy nie. Jeżeli nie wytrzymali, jeżeli niestety nie udało się zachować tego porządku, kultury, to ona biegła do księdza Markiewicza i wołała, że księże proboszczu, będziemy mieć pieniądze dla biednych. To był pewien sposób, taki pomysł Markiewicza, żeby promować no, takie piękne obyczaje bez alkoholu, żeby on nie niszczył tych pięknych wydarzeń. Ale wrócę do młodzieży. My teraz w szkole mamy program, w którym daje się nam zadanie informować dzieci, uczyć gry w szachy. A Markiewicz to stosował do młodych ludzi. Uczył ich. Uczył ich spędzania czasu takiego twórczego. Młody człowiek, jak się nudzi, to łatwo mu przychodzą do głowy różne pomysły, które nie zawsze mu pomogą, nie zawsze go rozwiną, prawda? Więc znaleźć w młodym jego talenty, rozwinąć je, pomóc mu poznać coś nowego, spędzać czas twórczo. To są te zadania, które my mamy w wychowaniu, no, a które pokazuje ksiądz Bronisław. Już wiele, wiele lat temu. Ja, żeby jakby nawiązać do tego, co ksiądz Jan tutaj mówił, do tego pięknego cytatu, ja szukałam też w przewodniku dla wychowawców wydanego w 1912 roku przez księdza Bronisława Markiewicza tu w naszym drukarni w miejscu piastowym. No i No są niesamowite te artykuły, między innymi tytuł Zaraza społeczna. Alkoholizm jest tą zarazą społeczną i pełne patriotyzmu, ogromnej miłości do ojczyzny słowa. Może niektóre wyrazy są z tamtej epoki, ale myślę, że wszyscy zrozumieją. Posłuchajmy. Dokładny cytat jest taki. A zatem wszyscy, którzy zajmujemy przewodnie stanowiska w społeczeństwie, przystąpmy bez odwłoki na całej linii do walki z alkoholizmem i oświadczmy głośno. Lichy ten kaznodzieja, co nie uderza często na tego wroga naszej ojczyzny. Lichy ten spowiednik, co nie zwraca bacznej uwagi na używanie niewłaściwe napojów wyskokowych. Lichy ten nauczyciel, co nie obudza wstrętu w dziatwie sobie powierzonej dla trunków alkoholicznych. Lichy ten profesor ekonomii, który nie poświęca corocznie najdłuższego wykładu alkoholizmowi. Lichy ten polityk, który sobie nie postawił za pierwsze zadanie uchylenia największej plagi społeczeństwa. Lichy ten wyborca, który nie bada kandydata do Sejmu co do zadania jego o zarazie społecznej. Lichy ten lekarz, który nie pracuje nad obudzeniem obrzydzenia do alkoholu u swoich pacjentów. Lichy ten dziennikarz, który nie podnosi często sprawy alkoholizmu. Lichy ten starosta, który nie czuwa gorliwie nad wykonaniem ustawy o pijaństwie. Lichy ten wójt, który nie wgląda pilnie w sprawy szynkowe. Lichy ludowiec, który się przechwala z miłości dla ludu, a nie myśli o uchyleniu alkoholizmu, który jest największym wrogiem jego. Lichy ten patriota, co we dnie i w nocy krząta się koło sprawy narodowej, a na zarazę społeczną jest obojętny. Albowiem zwalczanie alkoholizmu jest sprawą najpilniejszą, niezbędną, konieczną i w wysokim stopniu patriotyczną.
Bóg zapłać, siostro, za ten obfity cytat.
Duży, na stulecie tak, niepodległości Polski od Markiewicza.
Ale bardzo prawdziwy cytat. Tak. Tutaj ksiądz biskup już na samym początku wspomniał naszej rozmowy. To jest zdanie, które jakoś odzwierciedla też to, co siostra czytała. Te dwie płaszczyzny tego, co możemy czynić dla sprawy trzeźwości, ta nasza osobista, ale też ta państwowa, prawda? Jeśli chodzi o tę naszą, księże biskupie, zaczynamy za niedługo miesiąc sierpień. I zdarza się niejednokrotnie spotkać z takim zdaniem, że no, ja nie potrzebuję nie pić alkoholu, bo nie mam z tym problemu, prawda? I tu jest pewnego rodzaju takie chyba niezrozumienie idei i sensu tego właśnie, o co chodzi w tym miesiącu.
Właśnie od wielu lat już od kardynała Stefana Wyszyńskiego, ja często podkreślam, bo kardynał Stefan Wyszyński urodził się na terenie diecezji łomżyńskiej, że to jest wielki syn ziemi łomżyńskiej. Konferencja Episkopatu Polski prosi wszystkich ludzi dobrej woli o szczególny dar. Często mylimy, mówimy, że to jest miesiąc trzeźwości. Otóż nie. Trzeźwość każdy, a zwłaszcza chrześcijanin, osoba ochrzczona, powinna zachować zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji. Natomiast od wielu lat właśnie prosimy wiernych o ten szczególny dar, bo abstynencja jest darem miłości. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do zachowania cnoty trzeźwości, tak jak powiedziałem, albo w formie całkowitej abstynencji, albo sięganie po alkohol bardzo rzadko, w bardzo małych, wręcz symbolicznych ilościach. I wtedy zachowujemy cnotę trzeźwości. I do zachowania cnoty trzeźwości jesteśmy zobowiązani wszyscy. Ale nawet ci, którzy zachowują cnotę trzeźwości, nie są całkowitymi abstynentami, muszą w pewnych sytuacjach zachować abstynencję. Mama, która spodziewa się dziecka, musi zachować całkowitą abstynencję, kiedy jest w stanie błogosławionym i karmi dziecko od alkoholu, bo może wyrządzić wielką krzywdę. Dlatego w miesiącu sierpniu zwracamy się ze względu na ważne rocznice patriotyczne, na ważne uroczystości maryjne, zwracamy się do wszystkich Polaków o ten szczególny dar, dar miłości, jak nazywamy, czyli o podjęcie całkowitej abstynencji. I rzeczywiście bardzo wiele osób podejmuje abstynencję. Ktoś może powiedzieć, nie, to jest sprawa tylko może osób starszych, które tak w rzeczywistości to i tak tego alkoholu nie piją i tak dalej. Otóż nie, bo wczoraj słyszałem takie piękne świadectwo, że pewien pan, powiedzmy sobie, dobrze sytuowany, jakiś tam warszawski biznesmen, który powiedzmy sobie, w sierpniu zachowuje całkowitą abstynencję. W tym roku ze względu na rok odzyskania przez Polskę, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jako że początek sierpnia i 11 listopada to 100 dni, prosimy o coś więcej Polaków. Prosimy o podjęcie tego szczególnego daru 100 dni całkowitej abstynencji na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. No, możemy zapytać, no, część, te argumenty, które się pojawiają, to nie tylko w tym roku, ale wcześniej, ale bo to jest czas urlopowy, bo to przecież sierpień, czy my wyjeżdżając na urlop nie możemy wypić piwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba zapytać, kochani, no, ze względu na tak trudną, tragiczną sytuację, w jakiej znajduje się nasza ojczyzna, czy stać nas na ten dar, czy rzeczywiście stać nas na ten dar, bo jeśli młodzi ludzie, to już jest po odzyskaniu niepodległości w naszych terenach łomżyńskich, mamy wiele grobów, powiedzmy 16, 18, 20-letnich chłopców z wojny tak zwanej bolszewickiej z 1920 roku. I kiedy stoimy przy tych grobach podczas uroczystości, to no, zadajemy pytanie, ci młodzi ludzie potrafili oddać swoje życie za ojczyznę. A czy dzisiaj my, żyjący w wolnej ojczyźnie, dzięki ich ofierze, czy to jest aż tak wielki dar, 100 dni całkowitej abstynencji, bo kiedy no, deklarujemy naszą miłość do ojczyzny, kiedy zarzekamy się, że będziemy w każdej sytuacji bronić jej, no to jest taki prosty test, prosty sprawdzian. Czy jestem w stanie, czy stać mnie na to, żeby oprzeć się tej opinii społecznej, czy jestem do końca też wolnym człowiekiem i decyduję o tym, że podejmuję taki szczególny dar miłości, jakim jest 100 dni na przykład abstynencji.
100 dni. Zachęcamy, zapraszamy, prosimy o ten dar z siebie, prawda? Też może w ten sposób można pomóc drugiemu człowiekowi, który właśnie być może boryka się z takim problemem, aby właśnie my, jako też i słuchacze, jako Rodzina Radia Maria, jak każdy z nas, żeby z siebie coś dał, też może właśnie dla tych ludzi, którzy borykają się z tym problemem. Niech nasz przykład, bo przykład chyba najbardziej pociąga.
A przykłady pociągają.
Tak. Też taka prośba teraz do radiosłuchaczy, troszeczkę innego formatu. Proszę przygotować sobie coś do zanotowania, ponieważ pragniemy też, aby i do tej naszej rozmowy dołączyły osoby, które teraz słuchają, które są wraz z nami. Numery kontaktowe zaraz podamy, tutaj właśnie z miejsca piastowego. Jak wiecie, drodzy, w każdy poniedziałek są to troszkę inne numery, ponieważ inna jest nasza lokalizacja. Zatem proszę, przygotujcie sobie coś do notowania, tak aby móc zapisać te numery kontaktowe, a następnie podzielić się również swoim doświadczeniem w temacie, który dzisiaj podejmujemy. Apostolstwo trzeźwości w charyzmacie błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza i sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Mam nadzieję, że już mamy numer, coś do pisania, bo numery są następujące. Pierwszy z nich 13 to kierunkowy, następnie 43 53 010. Powtórzę. 13 43 53 010 i drugi numer kontaktowy 13 kierunkowy, następnie 43 39 225. 13 43 39 225. To numery kontaktowe, pod którymi czekamy na radiosłuchaczy, a tymczasem przechodzimy do księdza sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego. Panie Józefie, taka triada: wolność, miłość, trzeźwość. W wolności i miłości ku trzeźwości. Jak tym wszystkim odnajduje się to, co proponował ksiądz Franciszek Blachnicki?
Ksiądz Franciszek to właściwie dał taką wykładnię pojęcia wolności. Co to znaczy, że człowiek jest wolny? W zasadzie wytłumaczył, że człowiek, który nadużywa alkoholu, nie może być wolnym. Jest zamroczony, uwalnia się tylko na chwilę od jakichś lęków i w zasadzie to nie jest wolność. Natomiast mu powiedział, że tylko postawienie prawdy, człowieka w prawdzie, powiedzenie, pokazanie tej prawdziwej drogi do wolności w sposób pozytywny może powodować, że człowiek odrzuci wszystko to, co go zniewala. Wszystkie te fałszywe wyzwolenia, jakie daje na przykład chwilowo alkohol, narkotyk. Musimy człowiekowi mówić o tej prawdzie. I on tutaj to słowo prawda uznał, że to są takie jakby światła, które człowiek no jakoś powinien przyjmować. Pierwszym takim elementarnym czy podstawowym podejściem to jest światło rozumu. Człowiek jakby myśląc może zauważyć, że coś jest lepsze, coś jest prawdziwe, a coś jest ulotne, na chwilę fałszywe. Drugie to światło sumienia. W wielu wypadkach też potrafimy, jeżeli jesteśmy jakoś tak poddajemy się osądom rzeczywistości, to oceniamy, że jakaś jest prawda i to jest lepsze, nie popełniamy jakichś błędów, grzechów, bo właściwie w tym momencie człowiek tak jakby odpowiada za swoje czyny. Kolejne światło to światło Słowa Bożego. Jeżeli opieramy się, czy czytając, posługując się Pismem Świętym, chodząc do kościoła, w jakiejś wierze, w religii jesteśmy katolickiej, to wiemy, że coś, co przynosi jakieś szkody, nie jest właściwe. I ostatnia to światło to Chrystus. Zawierzenie Bogu siebie, ludzi obok naszych, swoich bliskich, wspólnoty, szerzej całego kościoła, całego świata wręcz, to jest taki cel, który powinien przyświecać człowiekowi. To jest ta postrzeganie wolności i w tej materii, w takim podejściu będziemy mogli robić. To cytując z Pisma Świętego, ja jestem prawdą, to wtedy jak gdyby naprawdę oceniamy życie i działamy tak, jak trzeba.
Patrząc także na sylwetkę księdza Bronisława, on nigdy na osoby, które nadużywały alkoholu, nie podnosił głosu, nigdy nie ironizował, nigdy nie osądzał, nigdy nie potępiał, a szedł z pomocą.
Tak, to jest prawda, ale był twardy. On wymagania stawiał, jak się czyta jego kazania, to tak zdecydowanie był kaznodzieją dawnym, takim mocnym i rzeczywiście domagał się z nawrócenia serca. Pewno od siebie też bardzo wiele wymagał, ale to, co przed chwileczką pan Józef powiedział, że to domaganie się prawdy o człowieku, co się kryje w człowieku, w którym kierunku idzie. Ksiądz Bronisław Markiewicz miał w pewnym momencie taki kryzys własnej osobowości, ponieważ, jak sam twierdził, pod wpływem niektórych nauczycieli zaczął odchodzić od wiary i nagle odczuł, że tak wszedł w zakłamanie, czyli odstąpił od prawdy, że zaczął się gubić. I nawet wypowiedział przed Bogiem taką modlitwę, którą po latach zapisze: Boże, niech stracę nogi, w rękach władzę, bylebym Cię tylko odzyskał, prawdo nieomylna. I ta prawda, którą on nagle odzyskuje, pozwala mu zobaczyć swoje powołanie, swoją drogę, a jednocześnie takie domaganie się ze strony Pana Boga. Trzeba się zdobyć na radykalizm. I nawet to, co przed chwileczkąśmy rozmawiali, bo mi to jakoś tak się no, jakby zaistniało w środku, że potrzebna jest ekspiacja w życiu człowieka. Potrzebny jest pewien radykalizm, żeby człowiek też odkrył, do jakiego trudnego egzaminu z miłości jest zdolny. To, co się mówi, kocham ojczyznę. Jak daleko jestem zdolny, żeby pomóc komuś, kto przychodzi do mnie z ogromnymi problemami, opowiada o tym. To przecież to jest z tej samej ojczyzny człowiek. Czy ja chcę mu pomóc? Czy jestem zdolny do radykalizmu? Takiego całkowitego oddania. I stąd pewno też i decyzja na abstynencję.
Księży biskupie, a co w sytuacjach, kiedy dajemy na to w rodzinach, w małżeństwach właśnie? Jedna strona chce, a napotyka na pewnego rodzaju mur z strony współmałżonka, który nie widzi takiej potrzeby, prawda? I gdzieś ta propozycja właśnie spala na panewce.
Znaczy jest to trochę bardzo trudny i powiedzmy sobie, naprawdę trzeba bardzo, bardzo sięgać po tak zwanych fachowców. Bo w sytuacjach, kiedy osoba, która gubi się, czy jest już osobą na granicy uzależnienia, czy osobą uzależnioną, ona, dotarcie do takiej osoby jest bardzo trudne. Dopóki osoba uzależniona nie powiedzmy sobie, za pomocą łaski Bożej, czy powiedzmy za przekonywania ludzkiego, czy jakiejś interwencji takiej zewnętrznej nie uzna, że jest osobą chorą, dotarcie do takiej osoby jest bardzo trudne. Ale nie znaczy to, że ta druga strona musi ponosić całkowite konsekwencje. Ksiądz profesor Marek Dziewiecki zawsze, powiedzmy sobie, cytuje taki, jest zwolennikiem takiej twardej miłości, że powiedzmy sobie, jeśli rzeczywiście osoba, która nadużywa alkoholu, ona musi ponosić również odpowiedzialność za to, co czyni. Żeby nie było takiej sytuacji, że ty nadużywasz alkoholu, a my ponosimy konsekwencje tego wszystkiego. Osoba, która żyje razem z osobą uzależnioną, czy osobą nadużywającą alkoholu, ma prawo do tego, aby się bronić. Ma prawo do tego, aby korzystać z tego rodzaju wszelkich form pomocy, tak instytucjonalnej, jak i duchowej, ze strony kapłanów, żeby powiedzmy sobie, uchronić siebie i uchronić własne dzieci.
Ja tutaj w ogóle tak wtrącę się, bo wydaje mi się, tutaj wchodzi problem współuzależnienia. Kiedy jest problem na przykład u męża i on przez pewien czas jakby terroryzuje swoją rodzinę przez swój problem i ta osoba, która żyje z nim, kocha go i to bardzo, próbuje tak, w taki czy inny sposób mu dopomóc. Uczy się żyć z nim. Pojawiają się problemy współuzależnienia. I niekiedy te osoby muszą się zdobyć na ogromne współdziałanie ze sobą. My tu się przyglądamy z siostrą na tych spotkaniach, które mamy co miesiąc, kiedy przyjeżdża i mąż, i żona, i któryś z nich ma problem, a druga osoba jest współuzależniona. Jakie ogromne ofiary oni ponoszą po to, żeby jedno drugiemu pomogło. Nie tak dawno też padło takie stwierdzenie. Tym współuzależnieniem ja byłam pijana. I musiałam się zdecydować na to, żeby stanąć w prawdzie, jednocześnie chcąc pomóc mojemu mężowi. Więc to są niezwykłe wyznania miłości, które możemy dostrzec. Jest taki pan, który swoją sparaliżowaną żoną się opiekuje. Jak on mówi na temat tych wyznań miłości, które są związane z opieką nad tą żoną, ale on donosi się do swojego problemu, który miał. Ta żona musiała to znosić, ale on teraz jak gdyby nadrabia ten brak wyznań miłości dawnych w tym czasie. To jest takie niezwykłe dojrzewanie do ogromnego poziomu tej miłości.
Spoglądamy na zegar, już 18 minut po godzinie 22. Zatem czas najwyższy, aby także zaprosić radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, apostolstwo trzeźwości w charyzmacie błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza i sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. I ten temat abstynencji przewija nam się przez te wątki. Zapraszamy radiosłuchaczy. Przypomnijmy numery kontaktowe 13 43 53 010. 13 43 53 010 oraz drugi numer kontaktowy 13 43 39 225. 13 43 39 225. Po chwili oddechu powracamy, by kontynuować nasz dzisiejszy temat wraz z radiosłuchaczami. Zapraszamy.
Boże mój, to pomóż mi, daj mi siłę dalej iść i miłość we mnie zbudź. Odmień mój bezbarwny świat, zagubiony pośród lat i do mnie znowu wróć. Daj mi prawdziwie żyć, daj mi siłę z Tobą być, by wytrwać w chwili złej. Smutki me ode mnie weź, dobrą myślą pociesz mnie i w serce miłość wlej. Coraz zimniej koło mnie, coraz rzadziej się burzy krew, coraz większy w mym sercu chłód, coraz większy miłości głód. Naucz mnie nadzieję mieć, sercu miłość wzmieć, naucz mnie kochać znów. Boże mój, zaprowadź mnie, gdzie nurt życia cichy jest, gdzie zmartwień milknie głos. Pokaż, gdzie jest droga ta, która wiedzie w lepszy świat, gdzie ten do szczęścia most. Coraz zimniej wokoło mnie, coraz rzadziej się burzy krew, coraz większy w mym sercu chłód, coraz większy miłości głód. Naucz mnie nadzieję mieć, w moim sercu miłość wznieć, naucz mnie kochać znów.
23 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiaj ten czas transmitowany z miejsca piastowego sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, gdzie w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie rodziny Radia Maria, a także modlitwa z okazji 14 ogólnopolskiej modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Wraz z nami w studio są ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości, ksiądz dr Jan Seremak Michalita, rektor sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, tu właśnie w miejscu piastowym, siostra Mariola Bochniak Michalitka, która na co dzień posługuje w szkole jako katechetka, oraz państwo Małgorzata Józef Trąd, para rejonowa domowego kościoła w Krośnie. Tak wygląda, a my pragniemy odebrać telefony. Zapraszamy i prosimy.
Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi, jest z nami?
Mówi Teresa z Gliwic. Serdecznie Państwa wszystkich pozdrawiam, wszystkich księży. Chciałam taką smutną powiedzieć historię naszych polskich sądów, którzy przyznawają dzieci, przydzielają dzieci do ojców pijaków, te dzieci są niszczone, niektóre dorosną, z tych dzieci nic nie ma, biedacy. Sądy niszczą, 3 pokolenia, 4, wszyscy giną. To są nasze polskie sądy, nasze urzędy. Od nich najpierw trzeba zacząć. To jest straszne. Nasza Polska nie umie bronić dzieci. No, no smutno, jeszcze raz smutno. Tyle chciałam powiedzieć i przechodzę na odbiór. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Tereso. Temat, który dzisiaj podejmujemy, apostolstwo trzeźwości w charyzmacie błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza i sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, to przede wszystkim te treści niech będą również w naszych refleksjach. Księże biskupie, ten temat, który Pani Teresa wywołała, gdzieś może jakieś słowo porady, słowo gdzieś wsparcia.
Rzeczywiście, jeśli tak jest, to jest to bardzo smutne i bardzo przykre. Ja wiem dobrze, bo od czasów seminaryjnych opiekowaliśmy się dziećmi z domu dziecka i tam doświadczaliśmy tego jako alumni seminarium, później jako już duchowni, jako księża, że większość dzieci w domach dziecka, zdecydowana większość, znajdowała się przez nadmierne picie swoich rodziców. To były tamte czasy. Tak jest również i dzisiaj podobnie. Wiemy dobrze, że, bo już to wspominałem o tym, że życie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym jest bardzo trudne. To prowadzi w wielu sytuacjach do bardzo dramatycznych sytuacji, ale też no, musimy zdać sobie sprawę, że te dzieci nie żyją w próżni, bo jest i parafia, są władze samorządowe. Powinniśmy większą zwrócić uwagę na to, na taką wrażliwość społeczną, żeby tym dzieciom starać się pomóc, żeby te dzieci ochronić, bo tu nie chodzi tylko o przygotowanie obiadu. Chodzi o to, żeby powiedzmy sobie pracować nad takim dzieckiem, żeby zaopiekować się nim od strony także i duchowej, ale także i od strony wytłumaczenia, czym jest, w jakiej znajduje się sytuacji. Ten problem trochę w naszej ojczyźnie kuleje, bo o ile mamy dosyć dobrze zaprogramowaną pracę z osobami dorosłymi, powiedzmy sobie się osobami uzależnionymi, które chcą podjąć leczenie, czy mamy wiele wspólnot, które pomagają osobom współuzależnionym, to mam takie wrażenie i wiele razy zwracałem się do osób odpowiedzialnych za to i ciągle będziemy jeszcze na te tematy zwracać uwagę, że tak naprawdę to dzieci są pozostawione trochę same sobie.
Zapraszamy kolejną osobę. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie i gorąco Krzysztof pozdrawia przede wszystkim księdza biskupa, ale ja bym, ponieważ w tym na tej fali Matki, Radio Matki Boże zawsze tak się liczą świadectwa. Ja bym chciał krótko dać 2 świadectwa. Może szybko rozpocznę od tego świadectwa, kiedy ja z ojcem Blachnickim, Franciszkiem, kiedyś wróciłem tak po rozmowie z Ojcem Świętym do Tivoli, bo on tam rezydował w Polsce, to by go tam zaraz zaaresztowali. I tak siedzimy pod takimi parasolami w Tivoli, niedaleko tam Via Tani, tej kurii, no i oczywiście Pastaszuta i tak dalej. No i tam przychodzi ten kelner, a ojciec Franciszek, to był szok dla Włochów, powiedział: ani kropli wina do Pastaszuta, ani kropli wina. Ja to pamiętam tak głęboko, że mi to w sercu pozostało. Natomiast jeżeli idzie o ojca fundatora tej cudownej kongregacji, jestem niesłychanie wzruszony, że ojcowie doszliście nawet tam na Gargano, San Michele i Gargano, bo przecież to jest 3. miejsce na świecie. Mówi się w Rzymie, że są 3 miejsca najważniejsze. Deus, Uomo, Angelus. Deus to jest Jerozolima, Uomo to jest Święty Piotr i wreszcie jest to Gargano i wy dostaliście tak cudowną sytuację, że tam jako spowiednicy, penitencjarze, że się to opanowali. I teraz z ogromną rewerencją, z ogromną miłością chciałem się zwrócić do księdza biskupa. Myślę, że może ksiądz biskup mi to podaruje, bo wyraźnie jest powiedziane, to co słyszeliście po cichu, to rozgłaszajcie na dachach. Księże biskupie czcigodny, rozmawiałem kiedyś tak bardzo poufale tam na dziedzińcu jasnogórskim z księdzem biskupem. Gdyby ksiądz biskup się na mnie nie obraził, że ta prywatna rozmowa będzie, bo ja uważam, że to jest bardzo ważne. Ksiądz biskup mi powiedział w pewnym momencie, że stan uzależnienia alkoholowego można porównać, ja byłem zaszokowany, nie mogłem sobie z tym poradzić, można porównać do miłości matki do dziecka. To jest coś tak silnego, że mówię, no jak ksiądz biskup mi to powiedział, mi to w sercu po prostu pozostało. I dlatego, kiedy ja sobie pozwoliłem tą rozmowę w pewnej okoliczności powtórzyć przy Ojcu Świętym, to on powiedział do mnie,
panie
dlaczego Pan Bóg ma taryfę ulgową dla ludzi.
Widzę, że tutaj ksiądz biskup był do tego, co powiedział jeszcze wtedy. Chciałbym jeszcze coś dopowiedzieć, księże biskupie.
Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi za jego świadectwo. Rzeczywiście księdza Brachnickiego nazywamy wychowawcą ludzi wolnych. Podstawowa zasada apostolstwa trzeźwości brzmi: przez dobrowolną abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Jeśli nie będzie wielu abstynentów w naszej ojczyźnie, podejmujących szczególny dar miłości ze względu na osoby uzależnione, ze względu na miłość do ojczyzny, ze względu na własną rodzinę, wtedy nie będzie trzeźwości narodu. To jest podstawowa zasada, już znana nam w apostolstwie trzeźwości od wielu, wielu lat, ale też zapisujemy to w naszym narodowym programie trzeźwości, że rzeczywiście prosimy, my zapraszamy, błagamy jak największą liczbę Polaków o to, aby stali się abstynentami, aby podjęli ten szczególny dar abstynencji, bowiem jest to ratunek i jest to droga do trzeźwości wszystkich Polaków. W Ludźmierzu przed niedzielą, piątek, sobota, czwartek, piątek, sobota odbywały się wesele. Ksiądz prawat Sonser, który jest twórcą powiedzmy sobie tej pięknej idei zawierania małżeństw, czy propagowania może, zawierania małżeństw bez alkoholu. Byliśmy na spotkaniu tych małżeństw, które przyjechały na to wesel do Ludźmierza, do sanktuarium, i po czasie, po kolacji, do późnych godzin nocnych, te małżeństwa dawały świadectwo, jak ich abstynencja, czyli zawarcie związku małżeńskiego bez alkoholu, ale wcześniejsze jeszcze, powiedzmy sobie, przynależność do krucjaty wyzwolenia człowieka, to dzieło księdza Franciszka Brachnickiego, sługi Bożego, jak bardzo zadecydowało o ich pięknym, udanym życiu. Co więcej, jak bardzo zadecydowało o pięknym, udanym życiu ich dzieci. I to musimy bardzo powtarzać, to musimy bardzo cenić. I chociaż mówimy ku trzeźwości narodu, to musimy mieć świadomość, że nie będzie trzeźwości narodu bez ogromnej, ogromnej, wielkiej rzeszy abstynentów. Natomiast zwłaszcza ksiądz profesor Dziewiecki, który jest znawcą tych problemów, rzeczywiście, powiedzmy sobie, często powtarza i wielu, wielu psychologów powtarza, że stan, powiedzmy sobie, alkoholik czy osoba uzależniona, to ktoś, kto jest nałogowo zakochany w swoim śmiertelnym wrogu. Stan, powiedzmy sobie, uzależnienia, rzeczywiście można, to siłę uzależnienia można porównać, my jako osoby nieuzależnione czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, można porównać do miłości matki do dziecka. Do miłości, jest tak wielka miłość osoby uzależnionej do alkoholu, jak miłość matki do dziecka. I dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że alkohol w pewnych sytuacjach jest bardzo atrakcyjny, bo gdyby alkohol nie był substancją, oczywiście wiemy, że nie jest to witamina, wiemy, że jest to substancja psychoaktywna, wiemy, że alkohol jest czwartym czy trzecim pod względem siły działania narkotykiem, groźnym, bo sprzedawanym dzisiaj legalnie, legalnie sprzedawanym narkotykiem. Gdyby 30 lipca 2018 roku wynaleziono alkohol, to wpisano by go na listę substancji zakazanych, tak jak wpisuje się dzisiaj narkotyki, czy wpisuje się dzisiaj, powiedzmy sobie, różnego rodzaju dopalacze. No ale skoro jest sprzedawany legalnie, a na czym polega atrakcyjność alkoholu? Że zmienia nasze stany emocjonalne, że wtedy, kiedy bardzo jest nam w życiu trudno, smutno i tak dalej, sięgnięcie po alkohol może spowodować pewną ulgę. I sięgający po alkohol może skojarzyć, że właśnie jest to jakaś nadzwyczajna substancja, która powoduje boskie zachowania. Że człowiek staje się, tak jak fachowcy mówią, że człowiek nabiera cech boskich. Powiedzmy sobie, już nikt nam nie jest potrzebny oprócz alkoholu, bo on powoduje, że znikają nasze problemy, znikają trudne sytuacje i tak dalej. Dlatego alkohol jest tak bardzo trudny, bardzo groźny w sytuacjach naszych takich sytuacjach stresowych. Proszę zwrócić uwagę, że są całe grupy zawodowe, które są grupami ryzyka. Grupami ryzyka jest na przykład grupa policjantów. Dlatego, że oni żyją w ciągłym stresie. To nie jest takie łatwe iść na melinę i strażacy, czy inne grupy, które żyją w wielkim stresie. To na tym polega między innymi ta siła i atrakcyjność alkoholu.
Zapraszam kolejną osobę. Prosimy bardzo. Halo, halo. Halo. Prosimy bardzo. O, chyba kolację ktoś tutaj je. Prosimy przed wejściem na antenę o wyciszenie radia. Zapraszamy.
Dobrze.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maryla ze Sztokholmu. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w studio, no i chylę czoło przed księdzem biskupem Tadeuszem, ale przed wszystkimi. Za to już 13 spotkanie, co my Polacy rozrzuceni na całym świecie możemy się zgromadzić i stanąć w tak pięknej sprawie jak trzeźwość narodu. I chcę się właśnie podzielić, że i w Sztokholmie są rodziny, które podjęły abstynencję. To są domowe kościoły, to są indywidualne osoby. Zawsze czekało się na sierpień, a w tej chwili będziemy zachęcać, zapraszać i tak jak ksiądz biskup powiedział, błagać. Oto 100 dni w abstynencji dla naszej ojczyzny. Sama od 2 lat w abstynencji i to z miłości do mojej ojczyzny. A to dlatego, że na mojej drodze postawił mi Pan Bóg księdza biskupa Bronakowskiego. Jego piękną i trudną pracę chcę wspierać. Bo ta lampka wina jest bardzo mocna, ale wyrzec się dla z miłości do ojczyzny nie jest trudne. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję, a my, rodzina Radia Maria, zapewniamy o modlitwie i wsparciu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Marylo, pozdrawiamy również.
Szczęść Boże, z całego serca dziękuję za to przepiękne świadectwo i za ten podjęty dar miłości w stosunku do naszej ojczyzny. Jest to dar również dla Pana Boga, dla Kościoła. Musimy mieć świadomość, kochani, że możemy zapytać, jesteśmy tutaj, jest trochę duchownych, są osoby świeckie, siostra zakonna. Dlaczego właściwie Kościół zajmuje się tym problemem? Bo czy to nie jest problem dla jakichś tam organizacji pozarządowych i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie, bo musimy mieć świadomość, że nadużywanie alkoholu, czy też powiedzmy sobie wpadnięcie w chorobę alkoholową, bardzo często wiąże się z tym utrata wiary. Bardzo często wiąże się z tym osłabienie wiary, ale także liczne grzechy. My może trochę zatraciliśmy ten taki dawny zwyczaj, kiedy zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu bardzo modlono się w formie wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy pijaństwa. Dzisiaj w Polsce jest rzeczywiście problem nie tylko osób uzależnionych. Jest problem, bardzo ogromny problem przedszkola do uzależnienia, tej drugiej grupy osób 3 milionów pijących ryzykownie, szkodliwie. Musimy zdawać sobie sprawę, że te osoby nie są uzależnione jeszcze od alkoholu. One mogą sobie poradzić, jeśli by tylko chciały. I dlatego o tę grupę trzeba w szczególny sposób zawalczyć. O tę grupę trzeba w szczególny sposób przekonać naszą abstynencją, tak jak pani tutaj mówiła, naszym dobrym słowem, przykładem naszego życia i pokazaniem, że człowiek wolny to jest człowiek, który potrafi w tej dziedzinie decydować o sobie.
Między innymi właśnie w miejscu, w którym się znajdujemy, zarówno ksiądz dr Jan, jak i siostra Mariola na co dzień także starają się walczyć właśnie o tą abstynencję, chociażby prowadząc w ciągu roku spotkania duchowo-terapeutyczne duszpasterstwa trzeźwości, siostro.
Tak, ja bym tu przywołała, odpowiadając trochę na głos księdza biskupa, to, że doświadczamy tu w miejscu piastowym tego, że nawet grzechy, których ludzie doświadczają, którymi są zniewoleni, do których się dopuścili, w końcu mogą stać się perłami w ich życiu, jeśli pozwolą Panu Bogu dotrzeć do swej duszy, do swego serca. I słyszałam świadectwo kobiety, która wstała i na spotkaniu powiedziała, że ona dziękuje Panu Bogu za męża alkoholika, ponieważ ona nigdy by nie spotkała Boga i tutaj by nigdy nie przyjechała. Nie umiałaby się modlić. Ta sytuacja z alkoholem pchnęła całą rodzinę w kierunku Pana Boga, bo Bóg jest silniejszy niż te nałogi, niż grzechy. Może nawet z tego bólu, z tego dramatu choroby alkoholowej wyprowadzić dobro. I sami wiemy, jakie znaczenie ma świadectwo kogoś, kto doświadczył choroby i doświadczył wyzwolenia. Bóg dał mu tę łaskę przez ludzi, przez modlitwę, przez sakramenty, przez terapię, przez różne formy pomocy. Także daje taki głos nadziei wszystkim, którzy borykają się, że z bólem tej choroby czy z konsekwencjami tej choroby zawsze jest możliwość pomocy, wolności. Droga do wolności jest otwarta. Ona wiele kosztuje. Jesteśmy świadkami tych zmagań, czasem i upadków na nowo, ale to są piękne historie.
Ja dzisiaj, jak ojciec rozmawiał po godzinie 18 z pielgrzymami, to tak stałem za filarem i myślałem, mógłbym się teraz włączyć w pewną myśl. Ojciec zwracał uwagę na Matkę Najświętszą jako szczególną patronkę wszystkich pielgrzymów. I my tu mamy w miejscu piastowym 3 figury. Jedna jest na parafii, figura, która była zajęta przez korniki. Ksiądz Bronisław Markiewicz musiał poobcinać przez oczywiście posługę rzeźbiarza i tę figurę wyczyścić. Tutaj na górce, w centrum, znajduje się piękna figura Matki Bożej Królowej Polski. I to Matka Boża, która ma atrybuty Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, czyli królowanie i macierzyństwo, ale nazwana była też Matką Bożą Zakładową. Te dzieci poranione, które tu przychodziły do zakładu, one przed tą Matką Bożą wymadlały swoje łaski. Jest trzecia figura Matki Bożej Fatimskiej. Związana z tą figurą jest ogromne posłannictwo. I myśmy tamtego roku sobie na rekolekcjach trzeźwościowych wzięli za zadanie przeanalizowanie tych 3 znaków Matki Najświętszej, która nam pokazuje, jak iść w taką terapię. Potrzebnym jest w którymś momencie odciąć się, nawet od niektórych znamion swojej własnej tożsamości, bo jednak człowiek, idąc do zakładu pracy, w którym się pije, i to pije się nałogowo, musi się odciąć od tego. Może to tak, ktoś powie tak, no i co za porównanie, ale jednak te znaki jakby dają pewien taki kierunek.
są takie, to co wspomniała siostra, takie chwile, gdzie widzisz, jak się leczy to zranienie, które gdzieś tam w człowieku jest i okazuje się, że gdzieś z tego ranienia wychodzi perła. Ale nie można się zatrzymać. Człowiek, jeżeli nie podejmie posłannictwa, konkretnego zadania, to zatrzymując się, niestety, ale zaczyna się cofać. I posłannictwem jest, żeby ci, którzy mają ten problem, jednak wspomagali innych. Ja się przyglądam tutaj wielu osobom, tak jak tu Państwo są Małgorzata i Józef Trądowie, oni są w ruchu Oazy Rodzin. I ja mam tutaj w tym stowarzyszeniu wiele osób, ale są też ludzie, którzy mają problem. I przyglądam się, jak oni są oddani. Oczywiście mają teraz czas abstynencji. I jak oni są oddani w tej działalności. I okazuje się, że to podjęcie tego posłannictwa jest bardzo leczącym. I dla jednych, i dla tych, którzy nie mają problemu, i dla tych, którzy mają problem. Więc jakby to posłannictwo, które się teraz jakby ujawnia, pokazane jest, zasugerowane przez Komisję Episkopatu Polski do spraw uzależnień, te 100 dni abstynencji. One są jakby takim wezwaniem do szczególnego apostolstwa, takiej posłannictwa. Ja nie wiem, czy byłem zrozumiany, bo tak ja, drodzy słuchacze, przyglądam się tutaj właśnie uczestnikom przy tym stole, dlatego że wiele przemyśleń, które tutaj w miejscu piastowym mamy dotyczące właśnie tych figur Matki Bożej, tak sobie pomyślałem, że to jakoś też sugeruje, jak pomagać tym ludziom, którzy mają ogromny problem.
Miejsce piastowe i sanktuarium, w którym się obok którego się znajdujemy. Miejsce, do którego pielgrzymują ludzie, także właśnie przychodząc i składając te intencje abstynencji, trzeźwości, sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. A my odbieramy kolejne telefony w naszych dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Prosimy bardzo. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Józef z Podhala, z miejscowości Bór. Ostatnio uczestniczyłem w weselu w Ludźmierzu. Ja bym tu nawiązał do wypowiedzi przed chwilą księdza biskupa Bronakowskiego, który mówił, że trzeba nam walczyć o tych ludzi, którzy piją ryzykownie, którzy jeszcze nie są alkoholikami, jeszcze nie są uzależnieni. I nasze działania, Stowarzyszenie Wesele Wesel, które skupia małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, idzie właśnie w tym kierunku. My chcemy pokazać innym, pokazać młodym ludziom, że można inaczej. Przynajmniej pobudki nasze podejmowania decyzji o weselu bezalkoholowym były takie, aby w naszym środowisku na Podhalu była możliwość, żeby młodzi ludzie i nie tylko młodzi zrozumieli, że ten alkohol nie musi wszędzie być i przy każdej okazji. Bo ja byłem tak wychowywany, że on musiał być. 37 lat temu podejmowaliśmy taką decyzję, że by nasze wesele było bez alkoholu, po takich różnych sytuacjach, które mi mama opowiadała ze swoje przeżycia, gdzie o mało co nie doszło do tragedii, nawet pozbawienia życia jednego z pijących przez drugiego, bo doszło między nimi do kłótni. I wtedy to był taki chyba ostatni przyczynek do tego, że podjęliśmy decyzję o tym, żeby zorganizować wesele bez alkoholu i to na Podhalu. 37 lat temu, kiedy była inna sytuacja, kiedy tego alkoholu lało się dużo więcej. I tak się podobne decyzje ludzi, którzy organizowali wesela bezalkoholowe, są podejmowane w takim celu, aby dać młodym ludziom i dać innym wybór, że jeżeli już wesele może być bez alkoholu, to wszystko inne również może być bez alkoholu. Bo u nas było takie przekonanie, że spotykałem się z ludźmi, którzy przychodzą do mnie i mówią, że ja się musiał napić, bo ja jest na weselu. No ja mówię, że ty się nie musiał napić dlatego, że jest na weselu, dlatego, że ty chcesz, że albo że musisz. Ale nie dlatego, że jest na weselu. Dlatego, że jak u nas się pokaże, że wesele może być bez alkoholu, to wszystko inne, każde inne spotkanie, każda inna uroczystość może być bez alkoholu. I dlatego nasze wesele było bez alkoholu i wielu innych, z którymi się spotykamy, z którymi spotkaliśmy się ostatnio w Ludźmierzu i w czasie świadectw, to co ksiądz biskup Tadeusz już mówił, też ludzie w podobnym tonie się wypowiadali, że ich decyzje były podobnymi sytuacjami pokierowane lub sytuacjami, kiedy również było nadużywanie alkoholu w rodzinie i oni z tego powodu wiele cierpieli i w swoich rodzinach nie chcieli, aby tak było.
Zapłać pani Józefie za to świadectwo faktycznie 37 lat temu. Taka sytuacja.
Dziękujemy panu Józefowi za świadectwo. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że już 25. jubileuszowe wesele odbędzie się, proszę ojca, w Toruniu w przyszłym roku. Tak zostaliśmy poinformowani na weselu. Ale rzeczywiście wrócę jeszcze do tej myśli odzyskiwania, powiedzmy sobie, tych osób, które nie są jeszcze uzależnione. Naprawdę spośród grupy miliona osób, prawie miliona osób uzależnionych, poprzez różnego rodzaju formy terapii i pomocy odzyskamy naprawdę kilka procent czy kilkanaście procent tych, powiedzmy sobie, naszych sióstr i braci, którzy popadli w ten nałóg. I to jest coś dramatycznego, bo bardzo się cieszymy z tych osób, które wróciły na właściwą drogę, które podjęły całkowitą abstynencję, bo osoby uzależnionym, przypomnijmy, jedyną formą utrzymania się przy życiu jest całkowita abstynencja. Natomiast osoby, które są pijące ryzykownie i szkodliwie, to one, tak jak fachowcy mówią, przynoszą najwięcej szkód społecznych. Nie ta pierwsza grupa osób uzależnionych, ale właśnie pijących ryzykownie, szkodliwie, to grupa 3 milionów naszych rodaków. I tutaj trzeba bardzo zawalczyć o te osoby poprzez przepiękne świadectwo naszego życia, poprzez dobre słowo, poprzez naszą modlitwę. To są te formy, które są niezbędne do tego, abyśmy dotarli do nich. Ale trzeba naprawdę docierać do tych osób i póki jeszcze jest czas, powiedzmy, żeby wrócili na taką właściwą drogę.
Tutaj pani Małgorzata zaczęła mówić między innymi właśnie w kontekście księdza Franciszka Blachnickiego o krucjacie wstrzemięźliwości. Może wspomnimy również o tym.
Krucjata. Przepraszam. Ta krucjata działała bardzo krótko, bo 3 lata. Tak jak mówiłam, została proklamowana 8 września 1957 roku, rozwiązana 29 sierpnia 1960 roku przez Urząd Bezpieczeństwa. I wtedy, mimo że to trwało tak krótko, nastąpił bardzo znaczący spadek spożycia alkoholu w województwie katowickim. Zainteresowanych było bardzo wiele osób tym problemem. Około 100 tysięcy osób przestało pić z tym, że podjęło tą krucjatę, podjęło całkowitą abstynencję, w tym 700 kapłanów. Także to były bardzo, bardzo, bardzo pozytywne zjawiska. Ale to było nie na rękę władzom ówcześnie panującym. I krucjaty rozwiązano tak z dnia na dzień. I znamienna była postawa księdza Blachnickiego, który powiedział wtedy, gdy właśnie jego współpracowniczki, dziewczyny młode z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, które pomagały mu w tej krucjacie, które kolportowały wszystkie materiały, drukowały to wszystko na bardzo prymitywnych powielaczach jeszcze wtedy, i one takie zapłakane z powodu tej całej sytuacji nie wiedziały, co ze sobą począć. On mówi, chodź, pomodlimy się. Skoro Pan Bóg dopuścił, że ta krucjata została rozwiązana, przygotuje, na pewno ma dla nas jakiś inny plan, jeszcze wspanialszy. I po wielu latach, znaczy po wielu, nie tak wielu, w 79 roku powstaje krucjata wyzwolenia człowieka. Dzieło, które zostało proklamowane jakby w odpowiedzi na słowa Ojca Świętego, który w 79 roku na audiencji dla Polaków już tuż po wyborze na stolicę Piotrową powiedział, że proszę was, błagam was, abyście się sprzeciwiali wszystkiemu, co niszczy godność ludzką, uwłacza godności Polaka. A tym właśnie był problem i jest do tej pory problem alkoholowy. Krucjata ta ma za swojego, jest to dzieło niepokalanej. Ma również jako swojego orędownika świętego Stanisława. Także takich bardzo mocnych patronów. Ja pozwolę sobie może zacytować, bo nie wiem, czy wszyscy... Czy wszyscy znają treść tej krucjaty, jeżeli można, tej modlitwy towarzyszącej krucjacie, bo to jest właściwie sedno tego problemu.
To poprosimy fragmencik przynajmniej, bo widzimy, że to jest dość taki pokaźny kawałek.
Więc tak, niepokalana Matko Kościoła, wpatrując się w Ciebie jako wzór człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca. Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom, oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od Niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą się już wyzwolić o własnych siłach. Pragniemy przez ten, przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Także to można rozważać i
Amen.
Rozważać.
Niech
i tu
tak
jest
się,
wolność,
tak się stanie.
Wyzwolenie i
na
miłość i wszystko.
Na zegarki. 22.55, zatem czas, aby też chwilę odetchnąć i za chwileczkę powracamy, aby kontynuować nasz czas spotkania w miejscu piastowym, w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława, świętego Bronisława Markiewicza. Temat, który podejmujemy, przypomnijmy, apostolstwo trzeźwości w charyzmacie błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza i sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Jeszcze przypomnijmy numery kontaktowe dla wszystkich osób, które chciałyby także dołączyć do naszej rozmowy. 13-435-30-10 13-435-30-10 lub 13-433-92-25 13-443-92-25 i już za chwilę powracamy, aby kontynuować. Na zegarach 22:58, a na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, apostolstwo trzeźwości w charyzmacie błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza i sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. A dzisiejszy program realizujemy z miejsca piastowego, gdzie w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie rodziny Radia Maryja. I zapraszamy kolejnych słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, proszę.
Ja jestem na linii, tak?
Tak, jest.
Szczęść
Pani.
Szczęść Boże. A jak dzwonię z Torunia, Maria?
Prosimy, Pani Mario.
Proszę Ojca, ja witam wielebnych gości, wielebnego naszego Ojca Dawida. I chciałam tu z Torunia trochę włączyć się, jeśli chodzi o apostolstwo trzeźwości. Bo tu w latach 60., 70. Żył, mieszkał przy mojej parafii świętego Jakuba ksiądz prałat Michał Żukowski. On prowadził właśnie tę akcję Apostolstwo Trzeźwości. Często mu pomagałam przypisywać materiały, z którymi jeździł do Zakroczymia, na teren Polski. Poza tym tu przyjeżdżał ksiądz Korża, zdaje się, że chyba z Białegostoku. I wielokrotnie obecnie błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Ja na tych przyjęciach bywałam, bo pomagałam tam w różnej sytuacji. I muszę zaznaczyć, że w Toruniu na moim parafialnym cmentarzu ksiądz prałat spoczywa i na jego grobie, na grobowcu księży z diecezji łódzkiej, bo on przyjechał z Wołynia, widnieje napis oprócz nazwiska, daty śmierci 25 marzec 83 rok, pisze apostoł trzeźwości. Był znanym i bardzo szanowanym kapłanem. Tyle chciałam powiedzieć, bo tylko mogę to powiedzieć, a to jest chyba ważne, prawda?
Pani Mario, Bóg zapaść, to nie tylko to, aż...
I to też muszę jeszcze powiedzieć, że ja osobiście mam zdjęcie księdza prałata Michała Żukowskiego z księdzem prymasem Wyszyńskim, bo razem studiowali filozofię na Kulu.
Pani Mario, Bóg zapłać. I to jest właśnie, chyba każdy z nas powinien być takim apostołem.
Rzeczywiście podczas ostatniej pielgrzymki na Jasną Górę, to jest trzecia sobota i niedziela apostolstwa trzeźwości, pielgrzymki, sobota i niedziela czerwca, pan Romaniuk z Warszawy przedstawił nam sylwetki osób, które w ostatnich wiekach bardzo przyczyniły się do troski o trzeźwość naszego narodu. Było tam bardzo, bardzo wiele, było wiele osób duchownych. Tak jak pani wspomniała, powiedzmy sobie, tego kapłana Michała Żukowskiego, bardzo się cieszymy, że takie postacie, powiedzmy sobie, w naszej ojczyźnie są, że księża troszczą się o trzeźwość narodu. Kardynał Wyszyński mówił, że bez kapłanów, abstynentów nie będzie trzeźwej Polski. To musimy zdać sobie sprawę z tego i właśnie dlatego się cieszymy, że są takie osoby duchowne, które i same podejmują abstynencję i dają tak piękny przykład dla swoich wiernych. Jeszcze tylko małe sprostowanie, Pani Mario, że ksiądz prałat Henryk Korża to jest kapłan diecezji łomżyńskiej, już świętej pamięci, a błogosławiony Michał Sopoćko rzeczywiście z Białegostoku.
I zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Jest na antenie?
Tak, jest pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo, że mogłam się dodzwonić. Halo?
Tak, tak.
Że mogłam się dodzwonić. No, uważam, że nawet powinnam się jakoś wypowiedzieć w tej sprawie, która jest dzisiaj poruszana, ponieważ miałam...
Możemy poznać Pani imię? Skąd Pani telefonuje?
Ja... Moje imię jest Justyna, dzwonię z Suwałk. Chciałam powiedzieć, że miałam to szczęście, że w latach 70. wysłuchałam wiele homilii księdza Franciszka Blachnickiego, sługi Bożego obecnie. I... No, czekam na jego beatyfikację. Chciałam powiedzieć tak, że ksiądz Plachnicki uczył nas jako pokolenie tych lat 70., żebyśmy byli ludźmi wolnymi. Ludźmi wolnymi właśnie w szerszym pojęciu, ale również wolnymi od używek. I no, to było bardzo rozszerzone, bo były przyrzeczenia składane na różny okres, również na całe życie, składane na ołtarzu na mszy świętej, ale również od papierosów, no i kawy. To może teraz brzmi tak troszeczkę archaicznie, bo kawę wszyscy pijemy. Natomiast problem papierosów jako taki problem zdrowotny właściwie został w jakimś tam stopniu rozwiązany również polityką zdrowotną służby zdrowia. Natomiast tak sobie myślę, że należałoby jeszcze wspomnieć, że ksiądz Plachnicki uczył nas, co trudno było wypełnić w ciągu życia, żeby również nie kupować alkoholu i nie częstować alkoholu, nie wysiadać go w domu. No, są osoby, które przez całe życie no, tą abstynencję dotrzymały. Jeszcze chciałam może ująć takie zagadnienie, troszeczkę odrębne, że w obecnych czasach ksiądz Franciszek Bachnicki, gdyby żył, zwróciłby na pewno na problem dopalaczy, ponieważ bardzo wielu młodych ludzi zażywa i oczywiście ogranicza tą swoją wolność i no, zagraża swojemu życiu i zdrowiu. I może jeszcze jedno takie przemyślenie, już związane z moim doświadczeniem zawodowym, że alkoholik kocha alkohol. To prawda. Ma duże przywiązanie do alkoholu, natomiast nienawidzi alkoholizmu i nienawidzi alkoholika, którym sam jest, kiedy trzeźwieje. Żyje właściwie w takim wielkim dramacie osobistym. On przeżywa również to, że niszczy rodzinę, że rodzina cierpi. Także właśnie dlatego ksiądz Plachnicki no, uważał, że możemy jedynie to zwalczyć całkowitą abstynencją.
Pani Justyno, dziękujemy również za Pani głos, za Pani też słowa, które wypowiedziała na temat księdza Plachnickiego. Panie Józefie, tutaj również w wypowiedzi Pani Justyny pojawiła się, prawda, ta triada, wolność, miłość i poprzez to do trzeźwości.
To może ja tak mi się skojarzyło, że wszelkie wysiłki medyczne w walce z alkoholizmem są mało skuteczne. Niestety to trzeba sobie powiedzieć, że to jest bardzo ciężka sprawa. Bardzo niski procent osób po terapii pozostaje trzeźwymi przez dłuższy czas. Oni muszą zostać abstynencami do końca życia, a mało komu się to udaje. Dlatego ta ofiara, którą ta krucjata wyzwolenia człowieka, która jest zaproponowana przez księdza Plachnickiego, uważam, że to jest pomysł genialny i że naprawdę trzeba to zgłębiać i podejść do tego w bardzo poważny sposób, żeby nie wyśmiewać się, bo często wiele osób mówi, a cóż to da takiemu panu X, że ja nie będę piła, on i tak będzie pił. To nieprawda, bo to jest ofiara, to jest ekspiacja, to jest sposób, oddajemy tę sprawę po ludzku nie do rozwiązania w ręce Pana Boga. To jest sposób nadprzyrodzony zwalczania choroby, z którą sami nie dajemy sobie rady. Ani medycyna nie daje sobie z nią rady, mimo wielu, wielu psychoterapii, terapii i farmakologicznych i innych. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Także tutaj stworzę, to jest raz ekspiacja, dwa modlitwa, ofiara, jest to post, wyrzeczenie się, a wiemy, że ofiara, post, modlitwa, post jest to, są to cnoty, dzięki którym, są to środki, dzięki którym możemy zwalczyć złego ducha. No co tu dużo mówić, alkoholizm jest i chorobą duszy, i chorobą ciała również. Jest to bardzo poważny i złożony problem. I pociąga za sobą wiele grzechów. Także tutaj jest... uważam, że nad tą krucjatą trzeba się głębiej zastanowić, rozważyć i jest to taka, jak to nazwał ksiądz Blachnicki, skuteczna szczepionka przeciw tej chorobie i wszyscy, którzy ją poznali, powinni iść i głosić: słuchajcie, mamy genialną rzecz, mamy szczepionkę i przyjmijcie ten lek, który chcemy wam dać. Także tutaj na to stulecie odzyskania niepodległości, te 100 dni trzeźwości, uważam, że to jest taki program minimum. Powinno być co najmniej 100 tysięcy abstynentów, którzy podejmą tę abstynencję z miłości dla tych naszych braci uzależnionych, którzy sami wyzwolić się nie mogą. A jest to, no, alkoholizm to jest straszna rzecz. Ktoś, kto nie przyjrzał się temu z bliska. Ja osobiście uważam, że lepiej być, mieć najgorszego nowotwora, niż popaść w alkoholizm. To jest straszna rzecz. Także tutaj ta właśnie krucjata zaproponowana przez księdza Blachnickiego jest tą skuteczną szczepionką i jak polecam ją wszystkim. Oby tylko była w jak najwięcej, którzy przyjmą.
Zgadzamy się z tym wszystkim. Musimy wszakże pamiętać, kochani, że nie kupować, nie częstować. Zwróć uwagę, jak w Polsce jest jak ogromny towarzyski przymus picia.
Tak.
Na to trzeba również zwrócić uwagę, że osoby, które nie chcą pić w towarzystwie, podlegają ogromnemu przymusowi. Musimy również zdawać sobie sprawę z tego, że apostolstwo trzeźwości to nie jest równoznaczne, czy może inaczej. Apostolstwo trzeźwości to profilaktyka. My musimy dążyć do tego, aby jak najmniej osób wpadało w sidła uzależnienia. Tak jak pani powiedziała przed chwilą, to bardzo trudne wyleczyć kogoś, bardzo trudne pomóc osobie uzależnionej. My musimy uczynić wszystko, najlepiej by było, aby nikt nie wpadał w sidła uzależnienia, ale jak najmniej osób wpadało w te sidła uzależnienia. Proszę zwrócić uwagę również na fakt, że pani wspomniała tutaj w swojej wypowiedzi o dopalaczach. Jak bardzo państwo, powiedzmy sobie, zareagowało szybko i bardzo skutecznie w stosunku do dopalaczy. Dopalacze są nielegalne w Polsce. Alkohol jest legalny w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że żeby ograniczyć spożycie alkoholu, to państwo i samorząd mają również odpowiedzialność. Tak jak odbył się kongres, Narodowy Kongres Trzeźwości w ubiegłym roku we wrześniu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, hasło kongresu brzmiało: ku trzeźwości narodu, bo dążymy ku trzeźwości narodu. Odpowiedzialność rodziny, kościoła, samorządu i państwa. I najkrócej moglibyśmy powiedzieć, że odpowiedzialność rodziny, rodzina chroni miłością. Tam, gdzie będzie wiele miłości w rodzinach, będzie mało problemów związanych z alkoholem. Kościół prowadzeniem ludzi do Pana Boga, wskazywaniem właściwego celu i sensu ich życia. Ale rząd i samorząd, tak jak w stosunku do dopalaczy, ma obowiązek również w stosunku do alkoholu. Skoro alkohol, jeszcze raz powtórzmy, nie jest wcale witaminą. Alkohol jest substancją psychoaktywną i jest groźnym narkotykiem. To zadaniem, i zapisaliśmy to w Narodowym Programie Trzeźwości, zadaniem państwa i samorządu jest ograniczenie fizycznej, ekonomicznej dostępności, bo to powoduje zwiększenie ilości picia, ale także likwidacji reklamy. Już wspominałem, że kiedy nie było reklamy w latach 90. piwa, przeciętny Polak spożywa 30 litrów piwa, dzisiaj spożywa 100 litrów piwa. Również dostępność ekonomiczna, czyli cena alkoholu, ma ogromne znaczenie w ilości spożytego alkoholu, ale także dostępność fizyczna. No, szanowni państwo, litości jakieś, czterokrotnie przekraczamy, powiedzmy sobie, standardy Światowej Organizacji Zdrowia. Dzisiaj w Polsce jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na 250 mieszkańców, a Światowa Organizacja Zdrowia mówi nie więcej punktów niż 1 na 1000 mieszkańców. W kurortach, jakichś tam miejscowościach, gdzie sezonowo przyjeżdżają turyści, często jeden punkt sprzedaży przypada na 25 czy 27 mieszkańców. I to ma ogromne znaczenie. Oczywiście my wiemy, zdajemy sobie sprawę, że można, tak jak w Szwecji, administracyjnie zadziałać. O to prosimy rząd polski, samorządy, aby podjęły te działania, a więc likwidację reklamy, ograniczenie fizycznego, ekonomicznego, ograniczenie dostępności, ale najskuteczniejszą formą jest wychowanie młodego, bo to jest bardzo trwałe. Można administracyjnie bardzo szybko zadziałać, jeśli jest wola, i wspominałem już o tym, to zrobiła Litwa. Od 1 stycznia ograniczono bardzo fizyczną, ekonomiczną dostępność, zlikwidowano ze stacji paliw, podniesiono wiek do lat 20, kiedy można kupić alkohol. To działa, powiedzmy sobie, ale najskuteczniejsze jest wychowywanie.
Tutaj też ukłon w stronę księdza Blachnickiego, bo przecież on od początku też stawiał na wychowanie, prowadził krucjaty, prowadził oazy dzieci bożych dla ministrantów, zaczynał od ministrantów, później młodzież, rodziny, domowy kościół. Także to jest właśnie ta profilaktyka, te działania, które wychowują człowieka w prawdziwej wierze, w świadomej wierze, wierze konsekwentnej i w końcu do posiadania siebie, w dawaniu siebie. Może mówię tu bardzo skrótowo, bo tu widzę spojrzenia, że czas leci, ale zgłębienie całej myśli księdza Blachnickiego to jest naprawdę, no uważam, że to jest geniusz. Także zachęcam wszystkich do czytania jego pism.
Tak, a ja chciałabym gratulować wszystkim oazowiczom tegorocznych wakacji, którzy podpisują krucjatę wyzwolenia człowieka. To są młodzi ludzie, którzy poznają obecnie dzieło księdza Blachnickiego. Przekazywane jest ono z pokolenia na pokolenie i rosną w tej trzeźwości, podejmują to na pół roku czy na rok jako abstynencji i są kandydatami jako młodzi ludzie jeszcze, prawda? Chronią się także przed tym złamaniem tej przysięgi, jakby tego słowa z pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo trudne wytrwać właśnie w dzisiejszych czasach takiego zalewu tym piwem i dostępnością alkoholu dzieciom, które wrastają w wiek młodzieńczy.
16 minut po godzinie 23. Odbierzmy kolejne telefony. Prosimy.
Halo.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam Przybysz z Krosna. Pozdrawiam wszystkich prowadzących, ojca prowadzącego, księdza biskupa Tadeusza, księdza Jana, koleżankę Małgosię i Józia. Chciałem włączyć do dyskusji i powiedzieć tak. Parę lat temu udało mi się do tej audycji dodzwonić i wtedy ojciec prowadzący mówi tak. Trzeba zostać radnym, wtedy będzie można coś działać. I za rok zostałem radnym. Jestem tym radnym w mieście Krośnie. I powiem tak. Bardzo ciężko jest pewne rzeczy, że tak powiem, poprowadzić w właściwym kierunku, bo jednak wielu radnych jako tak do tego tematu, jeśli chodzi o ograniczenie ilości sklepów na osiedlach, czy chociażby całkowitą likwidację sprzedaży alkoholu w godzinach między 22 a 6, jakimś takim dystansem podchodzi. Nawet tacy radni, którzy wydaje się, nie chcę to oczywiście nikogo oceniać, bo każdy ma sumienie, ale są zaangażowani w ruchy katolickie i tak dalej. A jakoś na sesjach brak im odwagi. No i albo wstrzymują się od głosu, albo są przeciwni tej ustawie, która by ograniczyła sprzedaż alkoholu. A myślę, że są takie osiedla, niestety wymienia się rośnie, gdzie naprawdę trzeba by było wprowadzić. Ta nowa ustawa z 10 stycznia daje taką możliwość. Jak ksiądz biskup właśnie przed chwilą wspomniał, wychowanie jest najważniejsze, to nie ma tu najmniejszej wątpliwości. Natomiast to fizyczne, ekonomiczne ograniczenie, ono też odgrywa istotną rolę. I myślę, że dobra wola, w szczególności ludzi rządzących, ona by się przyczyniła do tego, że można by było ograniczyć. I to jest ważne, ale trudno. Myślę, że trzeba walczyć. Ja akurat bardzo często głos zabieram, czasami czuję się osamotniony w tej walce. Natomiast no, jakoś myślę, że przy pomocy woli Bożej i opatrzności trzeba działać, nie poddawać się, jak ksiądz Jan mówił, nie stać w miejscu i do przodu. Może to przyniesie. No na dzień dzisiejszy jestem dobrej myśli, bo zakończyły się konsultacje społeczne w Krośnie co do sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Nie wiem, ile osób oddało swój głos za tym, żeby zlikwidować. Wierzę, że będzie dobrze. No. Myślę, że też katolicy, ludzie powinni bardziej odważnie podchodzić do tematu. Klasyczny przykład. Spoczyna się miesiąc wrzesień, miesiąc trzeźwości. W kościołach są wystawione księgi, można się wpisywać. No to też takie świadectwo pokazywać. Jak mało osób się wpisuje, chociaż wiem, że wielu jest w nich ludzi, którzy nie piją, są abstynenci. No ale jakoś tak brak odwagi. A po co będę się afiszował? A po co będę pokazywał? A mogę żyć dla siebie? A myślę, że trzeba. Nie chodzi, żeby się afiszować, być natrętnym, narzucać komuś swoje poglądy. Ale dawać świadectwo, myślę. Może sam nie mówić, a dawać świadectwo. To jest ważne. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy Panie Adamie.
Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Panie Bogu. I za podjęte działania. Prosimy Bogu dziękować i nie gasić ducha, przekonywać swoich kolegów radnych w samorządzie. Oczywiście jest to, co powiedział Pan Adam, wynik proalkoholowej mentalności, która wytworzyła się w Polsce. Niestety, ostatnie badania europejskie pokazały, że na przykład 6% Włochów, a 60% Polaków mówi, że alkohol jest takim samym produktem jak każdy inny i nic z tym robić nie trzeba. No otóż nie jest to taki sam produkt jak każdy inny i coś z tym trzeba robić. W Narodowym Programie Trzeźwości, do którego wracamy, zapisaliśmy taki zapis, Panie Adamie, i zachęcamy do tego, żeby startować już nie na radnego, a na posła do parlamentu, bo zamieściliśmy taki zapis, że muszą być podjęte decyzje na szczeblu państwowym, pewne decyzje na szczeblu państwowym, bo samorządy sobie z tym nie poradzą. Tak jak widzimy to, ustawa daje możliwość ograniczenia w czasie nocnym sprzedaży alkoholu, ale bardzo mało samorządów niestety z tej okazji korzysta, bo jest tak zwany w samorządach często układ sąsiedzko-towarzyski i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zapisaliśmy w Narodowym Programie Trzeźwości, że państwo jako odpowiedzialne za naród, za swoich obywateli musi podjąć pewne działania i one muszą być działaniami bardzo skutecznymi, bezwzględnymi. Gdyby ustawodawca polski, gdyby Sejm podjął uchwałę, że sprzedaż alkoholu jest niemożliwa w nocy, samorząd nie miałby problemu z tym wyegzekwowaniem tego, bo takie byłoby prawo ogólnopolskie. I jeśli chodzi o wiele innych również kwestii dotyczących tych relacji rząd i samorząd, rzeczywiście jesteśmy zwolennikami, to zapisaliśmy, że musi podjąć pewne działania, bardzo zdecydowanie państwo polskie.
21 minut po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon w naszej dzisiejszej dyskusji. Prosimy. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z południa. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że teraz ludzie się upijają głównie tym piwem. W czasach komunistycznych to była wódka i wino, później nalewki, teraz piwo. I najtańsza puszka półlitrowa piwa w supermarkecie kosztuje 1,49 zł. Tym piwem bardzo często upijają się młodzi ludzie, uczniowie ze szkół. Jest to piwo traktowane jako napój chłodzący bardziej, a najczęściej alkoholicy dzisiaj piją piwo. I jeszcze koncerny nie farmaceutyczne, tylko piwne w tym roku, nie wiem jak w tym roku, podejrzewam, że tak samo. Całe wakacje była organizowana loteria, że kapsel z butelki od piwa wygrywał następną butelkę od piwa i to bardzo, te wygrane zdarzały się bardzo często. Znałem przypadki, że niektórzy wygrywali po kilkanaście piw jedno po drugim. Całe wakacje. To jest takie, nie wiem, czy to jest legalne w ogóle rozdawanie alkoholu za darmo, bo do tego to się sprowadza. Im więcej człowiek pije, tym bardziej się uzależnia. Jak ktoś, powiedzmy, tam pije okazjonalnie, to wygra tych kilka piw, to na pewno gorzej to na niego podziała, niż gdyby nie wygrał. Poza tym chciałbym zwrócić uwagę na to, że piwo zawiera oprócz alkoholu chmiel, który to chmiel zawiera tak zwaną lupulinę, substancję porażającą nerwy. Ta lupulina jest używana nawet w lekach przeciwbólowych na oparzenia, że poraża nerwy i oparzony nie czuje bólu. I co prawda to jest działanie przemijające, to porażanie nerwów, ale ja podejrzewam, że jak ktoś pije to piwo przez 10-20 lat, to mądrzejszy się od tego nie robi, od tego ciągłego porażania. W czasach komunistycznych to ludzie pili głównie wódkę i wino. Było takie wino, takie pisane, które tam konserwowane z dwutlenkiem siarki. To za bardzo nie szkodziło ludziom, bo znałem alkoholików, którzy pili to kilkadziesiąt lat i jakoś nic nie było. Po upadku komunizmu zaczęli nagle umierać. Pojawiły się nalewki, alkohol barwiony jakimiś chemicznymi substancjami, ze smakami też chemicznymi. I bardzo wielu tych, których znałem, umarło. Teraz piją głównie piwo, które jest traktowane jako właśnie taki sposób na spędzanie wspólne czasu. Jako taki alkohol w ogóle rozluźnia atmosferę w towarzystwie.
Panie Krzysztofie, spoglądamy na zegary, zostało nam 5 minut, zatem pozwólmy się ustosunkować do pana zdań, za które też dziękujemy serdecznie. Może prosimy księdza doktora Jana.
Na pewno jest ogromna potrzeba świadomości, czym jest alkohol. Tak jak pan mówił przed chwileczką, pomyślałem, no, tablica Mendelejewa, której człowiek sobie musi uświadomić, że wprowadza w siebie. Trzeba być świadomym, jak to bardzo niszczy człowieka. Ale tutaj też chciałbym nawrócić do tego stwierdzenia, że to jest sprawa też i duchowa. Ja przyglądam się na rekolekcjach tych trzeźwościowych, które mamy tutaj na tych spotkaniach. To jest chory duch i człowiek używa czasami różnych środków, nie tylko alkoholu, ale różnych uzależnień po to, żeby zasłonić swoją twarz. I bo jest jakby zachęcony do tego, żeby podjąć ogromny trud kształtowania swojej własnej tożsamości, właściwego rozwoju. I czasami człowiek tak ucieka w takie różne uzależnienia i potrzeba, żeby naprawdę spotkał się z Bogiem, który no, daje mu taką łaskę rozeznania, do czego Pan Bóg go powołuje, ale żeby też zrozumiał, że jest potęga łaski. Myśmy mieli na tych ostatnich rekolekcjach teraz wielkopostnych, taką sytuację, rozważaliśmy to psalmowe proroctwo: ja jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzi i skarda pospólstwa. I był Pan, który, pamiętam, jak niósł krucjatę i trzymał na ręku swoje dziecko. Żona była przeszczęśliwa, że on się podjął abstynencji. Ale on mi w czasie rekolekcji powiedział: księże, strasznie mnie te słowa dotknęły, bo ja byłem robak, a nie człowiek. I mój kolega kopnął mnie jeszcze, żebym bardziej wpadł do rowu. I mówi tak: i Chrystus podjął się aż takiego poniżenia dla mnie, żeby mnie podnieść. Tak to nim wstrząsnęło, że on podjął krucjatę. Więc tutaj wydaje się, że ta siła ducha, jeżeli odkrywa ją człowiek, ona jakoś wspomaga tego człowieka i na pewno i detoks, i później terapia jest potrzebna, ale musi być ta grupa wsparcia, a już naprawdę grupa wsparcia podyktowana wartościami chrześcijańskimi jest mocną grupą, która pomaga.
Apostolstwo trzeźwości w charyzmacie błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza i sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Temat, który podejmowaliśmy, które podejmujemy, i czas, aby może tak zostawić nas, słuchaczy, z taką myślą, takim wskazaniem, sięgając właśnie do tych wielkich postaci, księdza Bachińskiego, księdza również Markiewicza. To może rozpocznijmy to właśnie takie podsumowanie od państwa Małgorzaty i Józefa. Panie Józefie.
My w ruchu, właściwie to można powiedzieć, że mieliśmy to szczęście, że jesteśmy w ruchu. W pewien sposób łaskę, że tak się nam to przytrafiło. Jesteśmy zobowiązani do modlitwy w sprawie innych, o ekspiację, o zadośćuczynienie, nawet za współbraci, niekoniecznie za nasze jakieś grzechy, w jakiejś takiej odpowiedzialności. Powinniśmy jakoś właśnie w ten sposób do tego podchodzić, to zawołanie, serce wielkie nam daj, zawołanie do Jezusa z prośbą o takie wsparcie, żebyśmy się tym zajmowali. Ruch, ciągle pojawiają się nowi, wstępują do krucjaty wyzwolenia człowieka nowi ludzie, cały czas się rozwija, ale też trzeba takiej odwagi, żeby wyjść do swoich, do sąsiadów, do znajomych, jakoś tak pokazywać przez swoje rodziny, że to jest ważne, że to uzdrawia. Ksiądz Blachnicki mówił, że jak 2 miliony będzie ludzi w krucjacie, to trzeźwość w narodzie będzie już taka postępująca.
Amen. Pani Małgorzato?
Ja powiem to, co już powtarzałam, pewnie może już powtórzę, ale zachęcam do studiowania myśli księdza Blachnickiego, do podjęcia tego właśnie wyrzeczenia osobistego w intencji tych osób, których jest tak dużo, którzy są nieraz naszymi najbliższymi znajomymi, czy praktycznie w Polsce nie ma rodziny, gdzie bliższej czy dalszej odległości nie byłoby kogoś, kto ma problem alkoholowy. Także uważam, że ta szczepionka, którą dał nam ksiądz Blachnicki, jest bardzo skuteczna i obyśmy jej nie zmarnowali. Obyśmy mieli odwagę ją przyjąć i stać się tymi nowymi ludźmi. Tym nowym wojskiem Gedeona, które zwycięży ten problem, bo rzeczywiście ten problem zagraża naszemu bytu jako narodowi. To jest, kiedyś nasi dziadkowie, pradziadowie walczyli czy w powstaniu warszawskim, czy styczniowym, czy listopadowym, a dzisiaj mamy przed sobą właśnie tą walkę i podejmijmy ją.
Pani Małgorzata, także. I pan Józef Trąd, para rejonowa domowego kościoła w Krośnie. Dziękujemy. Dziękuję. Siostra Mariola Bochniak, Michalitka, prosimy.
Ja powtórzyłabym apel o 100 dni abstynencji dla Polski. Byłby to piękny owoc i dzisiejszej modlitwy tu w miejscu piastowym. I zachęciłabym do tej decyzji i młodych, którzy może jeszcze nigdy nie spróbowali alkoholu. I młodych, którzy chcą wesprzeć swoich kolegów, koleżanki. I tych, którzy nie mają problemu. I tych, którzy są już jakby nie piją. Ale także te osoby, którym trudno się zdecydować na krucjatę. Czy wytrwają na ten rok, obawiają się. Warto spróbować. Warto w tą pierwszą sobotę miesiąca, 4 sierpnia, może na jakimś nabożeństwie fatimskim, wiele ich jest w Polsce. My tu w miejscu piastowym będziemy mieć taki moment złożenia krucjat wyzwolenia człowieka właśnie w tym dniu w intencji ojczyzny. Zachęcam, apeluję, proszę dla naszego narodu, dla młodych, dla dzieci. Niech to będzie ogromne świadectwo wszystkich Polaków.
O słowo podsumowania poprosimy księdza doktora Jana Seremaka.
Jeszcze raz chciałbym sięgnąć do tematu naszej ogólnopolskiej modlitwy o trzeźwość narodu. Wolności i miłości ku trzeźwości. Wolność jest niezwykłym darem od Boga. I tak błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, jak i sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki pokazali nam, że sami zrozumieli poprzez własne trudne doświadczenia, jak cudowną jest wolność, ale również pokazują nam, że ona jest jedyną potrzebną do tego, żeby budować gmachy miłości na tej wolności. I to, co ksiądz biskup dzisiaj zadawał kilka razy pytanie w czasie kazania, czy jesteśmy naprawdę wolni? Pokazywał, w jaki sposób gdzieś tak obnaża tą naszą wolność, albo też przychodzą takie różne zniewolenia. Niekiedy jesteśmy może nieświadomi ich i potrzeba, żeby ci dwaj, można powiedzieć, tacy nadprzyrodzeni bohaterowie byli koło nas i oby też jakby, oby oni nam pomogli we wprowadzaniu tego narodowego programu trzeźwości.
I o słowo podsumowania poprosimy księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego.
Ja z całego serca dziękuję za dzisiejszą wspaniałą modlitwę w miejscu piastowym, dzisiejsze nasze spotkanie tutaj dyskusyjne. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w troskę o trzeźwość naszego narodu. Przytoczę raz jeszcze, no dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za wielkich apostołów trzeźwości, takich jak ksiądz Blachnicki czy błogosławiony Bronisław Markiewicz, ale przede wszystkim przytoczę tę podstawową zasadę apostołstwa trzeźwości. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Jeszcze raz powtórzę, jeśli nie będzie wielu abstynentów w Polsce, nie będzie trzeźwej Polski. Dlatego z całego serca zachęcam jak najwięcej osób do podjęcia tego szczególnego daru miłości, jakim jest abstynencja.
Amen. Niech tak się stanie. A my chcemy także tę intencję objąć naszą wspólną modlitwą, do której zapraszamy także radiosłuchaczy. Już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia, modlitwa kompletu.
Ty zapraszasz mnie jak co dzień do siebie, zapalasz słońce i robisz śniadanie i uczysz, jak blisko stąd do miłości. Potem wkładam ręce w twoje dłonie, ty mnie wiedziesz do ludzi szczęśliwych, do ludzi szczęśliwych i do radości. Dalej biegnę za tobą z ufnością, coraz bliżej i bliżej do ciebie, do ciebie, do ludzi i do jasności. Poprowadź drogę, pokaż w ciemnościach. Ty poprowadź drogę, pokaż w ciemnościach do ciebie, do ludzi i do miłości. Nie mam mnie bez ciebie, nie mam mnie. Nie mam mnie bez ciebie, nie mam mnie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Miłość Boga i miłość bliźniego zawsze stawia przed człowiekiem egzaminy. Jak ja te egzaminy przeżywam? Czy staram się zdać te egzaminy, które Pan Bóg stawia na mojej drodze, decydując się niekiedy na ofiary po to, aby pomóc bliźniemu? To jest moja miłość do bliźniego. I warto zastanowić się, jaka jest moja postawa względem abstynencji. Niechaj przed Panem otworzy się nasze serce. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokość nocy ciemności. O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w duchu jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny.
Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają ani względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas zwanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Matko Boża, gwiazda ewangelizacji, módl się za nami. Z miejsca piastowego serdeczne pozdrowienia ślemy dla wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich, którzy wraz z nami teraz w tym czasie byli, i dziękujemy za te telefony, za tę łączność. Dziękujemy także księdzu arcybiskupowi, księdzu Adamowi Szalowi, metropolicie przemyskiemu, za jego obecność, za przewodniczenie dzisiejszej mszy świętej. Pozdrawiamy także generała księży Michalitów, księdza Dariusza Wilka, który także był z nami, modlił się, Bóg zapłać za tę obecność. I niech to pozdrowienie dotrze aż po krańce, tu z miejsca piastowego sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Pozdrawiamy i dziękujemy także tu obecnym w studio, jak i tym, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem radia. Dziękujemy panu Waldemarowi za obsługę, za dzisiejszy, za to, że nas pan przeprowadził technicznie przez ten czas. Bóg zapłać.
Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale.
Amen. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przekazujemy głos do Torunia.